Witam Państwa bardzo serdecznie, Gabriela Schroeder, to jest program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Ciechocinku. 1 stycznia 2024 roku ma wejść w życie planowana reforma lecznictwa uzdrowiskowego. Czy ta reforma jest potrzebna? Czy będzie ona korzystna dla pacjentów? O tym rozmawiali w Ciechocinku przedstawiciele lecznictwa uzdrowiskowego.
Spotkaliśmy się tutaj, aby ustalić wspólne stanowisko, które dotyczy środowiska sanatoryjnego. Chodzi o tak zwaną reformę lecznictwa uzdrowiskowego, o której wszyscy słyszeli, nikt nie widział dokumentu, tak? Z racji tego, że dręczą nas wspólne problemy, z racji tego, że jest kłopot, spotkanie odbywa się tutaj. Poproszeni zostaliśmy o organizację, ponieważ symbolicznie pan minister w Ciechocinku w sanatorium MSW Orion ogłosił tą reformę. Też pewnie Państwu było zręczniej tutaj z Polski zjechać.
Ministerstwo Zdrowia ustami ministra zdrowia czy rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia komunikuje opinii publicznej, opinii społecznej fakt, iż od 1 stycznia mamy wejść jakby w nowy system kierowania i realizowania skierowań w ramach lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Nasz największy niepokój budzi fakt tego, że nie widzieliśmy żadnego gotowego dokumentu, nie widzieliśmy projektu rozporządzenia czy projektu ustawy, który mówiłby wprost, jakie zmiany Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza wprowadzić. Na razie poruszamy się tylko w obszarze pewnych haseł, które pojawiają się na kolejnych spotkaniach w różnych gremiach. Bardzo istotne jest to, żebyśmy faktycznie poznali precyzyjne zapisy ustawy, bo dopiero wtedy można mówić o tym i dyskutować, poddać to pod dialog społeczny, w jakim kształcie to lecznictwo uzdrowiskowe od 1 stycznia przyszłego roku powinno funkcjonować. Nigdy nie negowaliśmy konieczności zmian. Nie stoimy na stanowisku, że ta ustawa w obecnym kształcie odpowiada potrzebom społecznym i odpowiada faktycznemu zapotrzebowaniu na usługi w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego, ale jak każde zmiany wymagają przygotowania, wymagają konsultacji, wymagają przemyślanego wdrożenia. Dzisiaj jest kwiecień. Planowane zmiany mają być wprowadzone od 1 stycznia. Zostało 8 miesięcy. Nie ma projektu ustawy, nie ma konsultacji społecznych. W zasadzie można powiedzieć, że oprócz tych problemów czy założeń, które zostały publicznie wypowiedziane, nie mamy żadnych konkretów.
W jakich obszarach tutaj boicie się? Gdzie są te zagrożenia? Czy jeżeli chodzi o pacjentów, czy o uzdrowiska, czy o gminy, czy to po prostu szeroko rozumiane?
Pani redaktor dotknęła tych trzech obszarów, które rzeczywiście są najbardziej dla nas dyskusyjne i problematyczne. Pierwsze, zacznę może od końca, to jest kwestia związana z atrakcyjnością gmin uzdrowiskowych jako takich. Bo jeżeli wyjdziemy z założenia, że jedną z projektowanych zmian ma być możliwość wyboru po pierwsze uzdrowiska, a później obiektu w ramach tego uzdrowiska, gdzie kuracjusz w ramach skierowania z Narodowym Funduszem Zdrowia chciałby jechać, to wskazuje to na niebyt w bardzo krótkim okresie czasu te mniej znane uzdrowiska, które nie będą uzdrowiskami pierwszego, drugiego czy trzeciego wyboru. Wiadomo, że takie popularne uzdrowiska jak Ciechocinek, Kołobrzeg, Kudowa czy Polanica mają większą szansę obronić się bardziej niż te mniej znane, na przykład Choryniec czy August, które nie są jak gdyby takimi naturalnymi kierunkami uzdrowiskowymi. Drugi problem wiąże się z tym, co też jest dla nas bardzo problematyczne, rezygnacja z formuły lecznictwa szpitalnego uzdrowiskowego. Do tej pory lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce opiera się na lecznictwie sanatoryjnym i lecznictwie szpitalnym. Lecznictwo szpitalne jest tak zwaną szybką ścieżką, gdzie osoby po przebytych zabiegach chirurgicznych, po wypadkach trafiają w przeciągu 3 miesięcy na łóżka w szpitalach uzdrowiskowych bez żadnych dodatkowych opłat. W ramach lecznictwa sanatoryjnego rzeczywiście kuracjusze dopłacają pewną kwotę pieniędzy. Kompletna rezygnacja z tej formy leczenia uzdrowiskowego oznacza to, że przechodzimy praktycznie na 100% płatne lecznictwo uzdrowiskowe, gdzie to skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie jedynie niewielką rekompensatą finansową dla osoby, która będzie chciała skorzystać z usług leczniczych.
To takiego pacjenta z przeciętnym portfelem będzie stać na to, żeby pojechać do Kołobrzegu?
Obawiam się, że nie. I to właśnie budzi nasze największe obawy. Również to, że nie ma żadnej rzetelnej informacji na temat wyceny tych zmian, to znaczy gdzie te koszty, które będą się rodziły po stronie uzdrowisk, bo chociażby prowadzenie kolejki czy weryfikacja skierowań z założenia ma być prowadzone przez podmioty uzdrowiskowe, a to będzie generowało po naszej stronie dodatkowe koszty I pytanie jest, czy te koszty będą kompensowane w ramach odpłatności czy skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Tych znaków zapytania jest tak dużo, że dzisiaj można by je mnożyć i mnożyć w nieskończoność. Oczekujemy jako środowisko konkretnego projektu rozporządzenia czy zmian do ustawy i naprawdę rzetelnej wyceny naszych świadczeń, rzetelnej wyceny tych zmian i rzeczywiście konstruktywnej rozmowy.
No właśnie, bo tutaj się pojawia pytanie, czy ustawa, która jest nieskonsultowana, nie ma dialogu z tym środowiskiem, które jest tą głównie zainteresowane, może być dobra.
Ja nie chciałbym wybiegać naprzód, bo nie rozmawiamy na poziomie żadnych konkretów. No nie chciałbym komentować coś, czego nie widziałem. Dzisiaj tak naprawdę bardzo trudno ocenić skutki, ale po tych zapowiedziach, które komunikuje Ministerstwo Zdrowia, to w naszej ocenie doprowadzi to do powolnego upadku formuły lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.
1 stycznia 2024 roku ma wejść w życie ustawa, reforma lecznictwa uzdrowiskowego. Tutaj na tym spotkaniu padło wiele obaw i niepokojów i teraz pytanie, z czego to wynika, z tego, że Państwo nie widzieli tej ustawy, czy że nie było dialogu z Państwem jako szeroko rozumianym środowiskiem?
Przede wszystkim my jako środowisko wielokrotnie mówiliśmy już o tym, że chcemy być partnerem do rozmów dla rządu przy jakichkolwiek nowelizacjach i faktycznie do tej pory tak było. To, że ustawa ma wejść w życie, jest dla nas sporym zaskoczeniem, bo faktycznie nie mamy żadnych dokumentów, do których możemy się odnieść i nasze prace dotyczące zmian legislacyjnych powinny być poprzedzone przede wszystkim pracą na faktach, na tym i na konkretnych propozycjach, do których moglibyśmy się jako Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych odnieść. My zrzeszamy ponad 46 gmin uzdrowiskowych, wobec czego chcielibyśmy mieć możliwość prekonsultacji i wypracowania wspólnego stanowiska.
Jakie w tym momencie widzą Państwo zagrożenia? Czy to są zagrożenia tylko dla pacjentów, czy dla gmin, czy szeroko trzeba na to wszystko patrzeć?
Myślę, że trzeba patrzeć na to wszystko bardzo szeroko, bo faktycznie lecznictwo uzdrowiskowe to przede wszystkim zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, ale też cała gałąź gospodarki. W większości my, gminy uzdrowiskowe, nie mamy przemysłu. Żyjemy z tego, że jesteśmy gminami, które świadczą usługi uzdrowiskowe i faktycznie jakiekolwiek zmiany, które doprowadzą do upadku podmiotów uzdrowiskowych, są zagrożeniem dla naszych budżetów, dla całej gospodarki naszych gmin. Dlatego trzeba je szeroko skonsultować.
A reforma jest potrzebna?
Absolutnie jest potrzebna. Zmieniające się warunki ekonomiczne jednoznacznie o tym świadczą. To, że stawka osobodoby zabiegu na jednego pacjenta jest dramatycznie niska i nie pozwala nam inwestować przede wszystkim w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego, od dawna jest naszym postulatem, że ta stawka powinna wzrosnąć.
Czego oczekujecie po tym spotkaniu?
Przede wszystkim, czy najważniejszą rzeczą jest to, że mówimy jednym głosem i faktycznie jako środowisko jesteśmy bardzo zjednoczeni. Chcemy pokazać, że gminy uzdrowiskowe to jest bardzo istotna gałąź gospodarki, ale także olbrzymie wsparcie dla całego systemu lecznictwa.
Też mamy obawy, też się obawiamy tej reformy. Do końca nie jest ona jeszcze jakby przedstawiona, ale powiem tak, że wypracowaliśmy przez ostatnie lata dobrą formę, jeżeli chodzi o leczenie uzdrowiskowe. Pacjenci mają dostęp do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego cały rok i powiem tak, że ta forma chyba jest dobra. Jeżeli chodzi o jakieś przyszłe zmiany, to jednak trzeba brać pod uwagę możliwości pacjentów przede wszystkim, wiek pacjentów, którzy korzystają z sanatoriów i zapewnienie im takiego równego dostępu również w przyszłości. Jeżeli chodzi o uzdrowiska, jesteśmy za tym, żeby były szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, rehabilitacja w uzdrowiskach, żeby ci pacjenci korzystali z tych dóbr, które mamy. Mamy też przecież najlepsze zasoby naturalne, którymi leczymy pacjentów. I jest to tylko 1% wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o koszty utrzymania leczenia uzdrowiskowego. Stąd uważamy, że należy tą formę zachować, jeżeli chodzi o leczenie uzdrowiskowe i zapewnić dostęp pacjentom.
Czy reforma jest potrzebna według Pana?
Ona być może z punktu widzenia administracji ministerstwa czy funduszu ma poprawić jakby dostęp pacjentów. Ona być może małymi krokami będzie potrzebna, ale nie jakaś gwałtowna, która by uniemożliwiła wyjazd pacjentom do sanatorium.
A proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda rehabilitacja w sanatoriach, bo mamy społeczeństwo starzejące się, tak? I jaki jest ten dostęp do tej rehabilitacji i czy w tym względzie potrzebna jest jakaś zmiana?
No, na rehabilitację czeka się długo i głównie też w tych zakładach rehabilitacyjnych na miejscu czeka się długo, stąd sanatoria otworzyły się na rehabilitację i wykorzystują tą bazę leczniczą, którą mają. Więc tu mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby to poprawić.
Czy w wyborze przez pacjenta miejsca sanatorium widzi Pan szansę, czy raczej zagrożenie?
To są i plusy, i minusy. Pacjent będzie oczekiwał lepszych warunków, lepszego terminu, bo pacjenci dzisiaj no, też muszą mieć czas na wyjazd do sanatorium, 21 dni. Kto pracuje, musi dopasować sobie ten wyjazd. Emeryci mają mniejsze problemy z przyjazdem, ale wydaje mi się, że trzeba uwzględnić jedną i drugą jakby stronę i jakby dać pacjentom też tą możliwość, żeby on mógł dobrać termin, bo nie każdy w tym terminie, kiedy dostanie skierowanie, będzie mógł jechać.
No i pytanie, czy też każdego kuracjusza będzie stać, żeby wyjechać do jakiegoś takiego dużego kurortu, prawda?
Tak, jest to pytanie, a więc ta odpłatność pacjentów, która jest częściowa, no należy też jakby dopasować do możliwości finansowych. Nie każdego będzie stać na większą dopłatę, stąd ona minimalnie wzrasta, ale nie tak gwałtownie, jak na przykład rośnie inflacja.
Czego oczekujecie po tym spotkaniu?
No myślę, że po tym spotkaniu oczekujemy spotkania z ministrem, który nadzoruje leczenie uzdrowiskowe, żeby on też się określił co do kierunków z punktu widzenia rządu. I myślę, żeby minister wysłuchał do końca głosu naszego środowiska.
Jeśli chodzi o reformę, która jest zaproponowana dotycząca lecznictwa uzdrowiskowego, to chciałam powiedzieć, że środowisko uzdrowiskowe jest pełne obaw. Wielokrotnie informowaliśmy o zagrożeniach, które wynikają z propozycji tej reformy, zarówno ministra zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia, z tego tytułu, że po prostu jeśli chodzi o taką podstawową rzecz, to bezpośrednio kierowanie pacjenta do uzdrowisk, więc tutaj stanowi to tego typu zagrożenie, że my nie jesteśmy w stanie po prostu jako świadczeniodawcy bez przygotowania i bez dodatkowych finansów bezpośrednio przyjmować kuracjuszy. Poza tym uważamy, że to nie jest obowiązek świadczeniodawcy, tylko obowiązek państwa, tak? Zgodnie z konstytucją, gdzie ma obywatelowi zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne. Tu stanowi to również zagrożenie dla pacjenta. Pan minister na konferencji prasowej w Ciechocinku poinformował, że pacjent tutaj zyska, bo będzie mógł sobie wybrać uzdrowisko, jakie będzie chciał. No proszę państwa, niekoniecznie. Dlatego, że mamy różne profile lecznicze w Polsce, jeśli chodzi o uzdrowiska polskie i oczywiście uzdrowiska branżowe. I pacjent w tym momencie, jeśli nie będzie przeciwwskazanie do jego jednostki chorobowej w uzdrowisku na przykład na Ciechocinek czy Wieniec-Zdrój, to nie będzie mógł przyjechać, więc nie będzie mógł skorzystać z tego uzdrowiska, w którym chciałby przebywać. Tak? To jest po pierwsze. Po drugie, planuje się wzrost kosztów. Świadczeniodawca ma, że tak powiem, kolokwialnie myśleć o tym, jaka będzie stawka. I tu też będzie się to łączyło z tym, że pacjent zapłaci więcej. W planie jest również likwidacja leczenia szpitalnego, jak również rehabilitacji uzdrowiskowej. Tu wydłużą się kolejki. W ogóle nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby pacjent miał wydłużoną kolejkę do leczenia szpitalnego. Co się jeszcze wiąże z tym leczeniem szpitalnym? Mianowicie to, że jeśli zostanie zlikwidowane, to zostanie tylko leczenie sanatoryjne, które będzie odpłatne. Więc bezpłatnego leczenia szpitalnego nie będzie pacjent mógł skorzystać, prawda? Poza tym, proszę państwa, jeszcze jest tego typu zagrożenie, że istnieje to również zagrożenie dla pracowników. Dla pracowników, którzy są zatrudnieni również w uzdrowiskach. To jest wysoko wyspecjalizowana kadra i medyczna, i niemedyczna. Poza tym, jeśli chodzi o lecznictwo uzdrowiskowe, to jest to integralna część ochrony zdrowia. Więc w tym przypadku domagamy się po prostu takiego traktowania na równi z innymi podmiotami, tak? Ponadto jeszcze jest kwestia tego rodzaju, że jeśli chodzi o lecznictwo uzdrowiskowe, my leczymy na bazie zasobów naturalnych, czyli wód różnego rodzaju, bo robimy mikroklimatu. Jesteśmy konkurencyjni, bo nasze leczenie szpitalne i sanatoryjne uzdrowiskowe jest o wiele tańsze, aniżeli typowo leczenie szpitalne i to jest jak gdyby przedłużenie tego leczenia, prawda? Społeczeństwo nam się starzeje, więc jest bardzo duże zapotrzebowanie na leczenie i szpitalne, i sanatoryjne, jak również na rehabilitację. Po przejściu i po sytuacji covidowej jest wiele schorzeń i wiadomo, że jak była pandemia, leczenie było przede wszystkim pacjentów, którzy potrzebowali tego leczenia, jeśli chodzi o COVID. Zaniedbana jest sytuacja dotycząca leczenia pacjentów, którzy są nie zachorowali na COVID, prawda? Wiadomo, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kardiologię, o neurologię, o psychiatrię. Więc tutaj dla nas to nie ma uzasadnienia. Ponadto nie prowadzi się z nami żadnego dialogu. Te informacje, które żeśmy uzyskali, są po prostu z mediów. Na posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, czy też Zespołu do Spraw Uzdrowisk, żeśmy mówili wielokrotnie o naszych obawach, o zagrożeniach wynikających z propozycji reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Niemniej jednak nie zostaliśmy do końca wysłuchani i jak, że tak powiem, przedstawiciele rządu, ministra zdrowia swoje, my natomiast swoje, więc mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu tutaj w Ciechocinku i po tym, jak zostanie przekazany ten apel naszego środowiska, że sytuacja się zmieni. W tej chwili, w takim stanie, w jakim my nie jesteśmy przeciwni samej reformie, tak? Ale nie w takim wydaniu. Raport z 2017 roku, który został opracowany naprawdę przez osoby, które znają się na lecznictwie uzdrowiskowym, przez balneologów, przez przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, mówił o tym, że będziemy rozwijać lecznictwo uzdrowiskowe, a nie o tym, że będziemy eliminować to lecznictwo uzdrowiskowe. Nie został on jednak wprowadzony w życie, a wprowadza się w tej chwili w życie, po prostu próbuje się wprowadzić w życie zmiany, które nie służą nikomu. Przede wszystkim pacjentowi, również środowisku gmin uzdrowiskowych, również i przede wszystkim pracownikom, dlatego że zatrudnieni pracownicy w uzdrowiskach są to pracownicy, którzy to jest jedyne źródło utrzymania, tak? Nie ma w okolicach przemysłu. Często pracują rodziny, więc mieliśmy już przykład, jak to wyglądało, kiedy była pandemia, prawda? Kiedy były puste miejscowości uzdrowiskowe, oprócz nas jako pracowników, też osoby, które dostarczają nam różnego rodzaju towary, tak, środki, również nie miały pracy. Więc to nie jest tylko tak, że tylko chodzi o same uzdrowiska, ale w ogóle o nas wszystkich jako społeczeństwo. I ponieważ mamy tradycje długoletnie, bo między innymi uzdrowisko Wieniec-Zdrój, które wyrosło po prywatyzacji od 2010 roku na piękne uzdrowisko z 1200 miejsc, a było tylko 300 i chętnie do nas przyjeżdżają kuracjusze, to jest oczywiście w Kujawsko-Pomorskim, cieszy się bardzo dobrą opinią i takich uzdrowisk jest bardzo dużo. Więc pracodawcy, inwestorzy strategiczni, którzy w momencie prywatyzacji przejmowali te uzdrowiska, też zainwestowali swoje środki po to, żebyśmy po prostu służyli pacjentom, po to, żebyśmy ich leczyli. I tak naprawdę to my jesteśmy od leczenia, a nie od spraw administracyjnych, tak? I tak jak podkreśliłam na początku, uważamy, że ministerstwo jest od tego, ażeby zajmować się planowaniem i całą dystrybucją, jeśli chodzi o skierowania. Nigdzie w krajach Unii Europejskiej nie jest tak, że tym nie zajmuje się państwo. Tylko u nas w tej chwili próbuje się wprowadzić.
Troszkę taka niepewność, ona pewnie wynika z tego, że tak naprawdę nie wiemy, jakie zmiany są szykowane. Natomiast jeżeli podzielać obawy pracodawców, to można stwierdzić, że do Ciechocinka może przyjechać mniej kuracjuszy. W związku z powyższym dochód gminy może ulec zmianie. Obecnie przychodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej mamy około 12 milionów złotych. Każdy taki element, który jest niesprzyjający dla tej branży, powoduje mniejsze wpływy i to już praktycznie doświadczyliśmy podczas pandemii, gdzie budżet miasta w skali jednego roku zubożał o 1 600 000 zł. I to należy pomnożyć razy dwa, bo taka sama suma w tym roku do naszego budżetu nie wróciła, więc śmiało mogę stwierdzić, że ilość inwestycji w takich miastach jak w Ciechocinku maleje, a co najważniejsze, przedsiębiorcy zaczynają się zamykać, bo im mniej kuracjuszy, tym mniej sprzedanych towarów i usług, a tym samym Ciechocinek głównie opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. W związku z powyższym oni zaczęli się zamykać, jak zaczęli się zamykać, miasto się wyludniło, no i tego się troszkę obawiamy, bo my już to przeżyliśmy.
Chociaż Ciechocinek jest bardzo znanym uzdrowiskiem.
Tak, faktycznie mamy swoją markę, natomiast jesteśmy w centrum Polski, ale mimo wszystko razem z branżą obawiamy się tego, że to może zubożyć nasze dochody, a tym samym nie pozwoli wydatkować odpowiednio środków, tym bardziej, że koszty rosną utrzymania samorządu. W tym roku o 10% mamy więcej wydatków do roku poprzedniego, a więc w związku z powyższym każdy ubytek to strata dla naszych mieszkańców.
Jeśli chodzi o kwestię przygotowywanej reformy, czy też rewolucji, jak nazywa to Ministerstwo Zdrowia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, stoimy na stanowisku, że coś, co funkcjonowało od lat dobrze, co się sprawdzało przez dziesiątki lat, niekoniecznie takiej rewolucji wymaga. Oczywiście zmiany są potrzebne, dlatego że i lecznictwo uzdrowiskowe idzie do przodu, i cała medycyna idzie do przodu. Nasi pacjenci też się zmieniają, też oczekują pewnych rzeczy, które do tej pory nie były w lecznictwie uzdrowiskowym, nie funkcjonowały w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. Niemniej jednak w takiej formie, jaką na dzisiaj ministerstwo przygotowuje, ta reforma niekoniecznie jest niezbędna. Nasi pacjenci, jako osoby starsze, są przyzwyczajeni do tego, że lecznictwo uzdrowiskowe funkcjonowało do tej pory w taki sposób, że każdy tak na dobrą sprawę mógł z niego skorzystać. Narodowy Fundusz Zdrowia w tym w pewnym sensie pomaga, jako że jest dystrybutorem, można brzydko powiedzieć, tych skierowań, ale kuracjusze mają dostęp do lecznictwa ułatwiony dzięki temu. Natomiast nie znamy wszystkich założeń tej reformy. W zasadzie akt prawny jako taki nie został nam nigdy przedstawiony do konsultacji, nawet do prekonsultacji. Dlatego możemy tylko i wyłącznie bazować na tym, co pojawia się w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej, czy też ze strony Ministerstwa Zdrowia, czy też ze strony innych osób, które nad tą reformą się skupiały, które po prostu są zaangażowane w jej powstanie. I tylko do tych kwestii możemy się odnieść. Uważamy, że nie do końca są one właściwe, nie do końca są one dobre. Istnieje bardzo dużo zagrożeń, istnieją różnego rodzaju ryzyka związane z wprowadzeniem tych zmian. Przede wszystkim są to zagrożenia, jest to ryzyko dla pacjenta. Dlatego, że dla nas, jako osób związanych bardzo często od kilkunastu, kilkudziesięciu wręcz lat z lecznictwem uzdrowiskowym, mamy duże doświadczenie i wiemy, czego oczekuje pacjent. Wiemy, co temu pacjentowi należy zaoferować, wiemy, jak tego pacjenta należy zaopiekować, tak aby to leczenie uzdrowiskowe było dla niego zarówno skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne. Problemem jest to, że balneologii w naszym kraju nie uczy się na studiach. Lekarze bardzo często, ci, którzy nie są związani bezpośrednio z uzdrowiskami, niestety nie znają tych zagrożeń, nie znają tych skutków ubocznych, a musimy wziąć pod uwagę to, że przy 40 kilku miejscowościach uzdrowiskowych mamy do czynienia z 40 kilkoma naturalnymi surowcami leczniczymi, z których każdy jest inny. Każdy ma swoją specyfikę i każdy w odrębny sposób wpływa na zdrowie naszych pacjentów. a nasi pacjenci to są głównie osoby najczęściej powyżej 50, 60, 70 czy nawet 80 lat. Tutaj zderzamy się nie tylko z tym schorzeniem, z którym pacjent przyjeżdża do uzdrowiska. Tutaj zderzamy się z wielochorobowością, gdzie musimy brać pod uwagę to, że pacjenta bolą stawy, to, że pacjent ma chore serce, ale oprócz tego ma jeszcze szereg schorzeń ubocznych, na które lekarz również musi zwrócić uwagę. I my wiemy o tym, jakie zabiegi pacjentowi możemy zlecić tak, aby lecząc jedno, nie szkodzić drugiemu. Natomiast lekarze, którzy na co dzień nie działają w tej dziedzinie medycyny, którzy często zajmując się własną specjalizacją, nie mają czasu, czy nawet wręcz po prostu nie mają takiej potrzeby, aby zgłębiać zagadnienia balneologii. Od tego są lekarze balneolodzy, od tego są lekarze uzdrowiskowi, którzy na dzień dzisiejszy, do tej pory, radzili sobie z tymi zagadnieniami bardzo dobrze. A mając na uwadze również braki kadry medycznej, musimy zadać sobie pytanie, czy przerzucenie kwalifikacji pacjenta do uzdrowiska, które będzie wymagało w każdym sanatorium zatrudnienia dodatkowego lekarza, takiego, który będzie miał odpowiednią specjalizację, odpowiednią wiedzę, nie narazi naszych pacjentów na szkodę wynikającą z tego, że lekarz zamiast poświęcić swój czas, swoją wiedzę pacjentowi, będzie po prostu siedział w papierach.
Czy według Pani pacjent powinien sam wybierać sobie miejsce, do którego chce pojechać?
Na pewno nie zupełnie sam. Dlatego, że pacjent jakkolwiek może się odnieść do stanu swojego zdrowia na podstawie schorzeń, które posiada, na podstawie samego samopoczucia swojego, na pewno nie ma wiedzy medycznej. A do tego potrzebna jest wiedza nie tyle medyczna, wręcz specjalistyczna. Dlatego ten model, który funkcjonuje na dzień dzisiejszy, czyli lekarz balneolog, lekarz konsultant w Narodowym Funduszu Zdrowia, który na podstawie dokumentacji medycznej rozpoznaje schorzenia tego pacjenta, który ma pełną wiedzę na temat funkcjonowania wszystkich naszych uzdrowisk, może tego pacjenta bezpiecznie skierować tam, gdzie ten pacjent będzie leczony odpowiednio do swojego stanu zdrowia. Jeżeli chodzi o wybór, to oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia dopuszczały taką możliwość, że ewentualnie lekarz kierujący, lekarz wypisujący wniosek na leczenie uzdrowiskowe bądź sam pacjent mógł zasugerować, że chciałby pojechać w takie czy w inne miejsce, czy do takiego czy innego ośrodka. To funkcjonowało w ten sposób, że często pacjenci, którzy już byli w danym uzdrowisku, w danym ośrodku, czuli się tam dobrze, po tych zabiegach uzyskiwali poprawę, po tym leczeniu uzdrowiskowym, to na bazie właśnie tych swoich dobrych doświadczeń sugerowali później, że powtórnie chcieliby na przykład do tego obiektu pojechać. I to jest jak najbardziej zasadne. Tutaj można by było jak najbardziej wprowadzić właśnie taką ścieżkę, że pacjent mógłby na bazie właśnie tych swoich dobrych doświadczeń z leczeniem uzdrowiskowym wpisać sugestie, gdzie chciałby się ponownie leczyć. I jeżeli nie byłoby przeciwwskazań, to wtedy oczywiście lekarz kwalifikujący jak najbardziej mógłby to wziąć pod uwagę i sądzę, że byłoby to najrozsądniejszym rozwiązaniem.
Jeszcze na koniec takie pytanie, czy ta reforma, która jednak nie została w jakiś sposób skonsultowana z szeroko rozumianym waszym środowiskiem, może być dobrą reformą?
To jest trudne pytanie, nie będę ukrywać, dlatego że bardzo ciężko odnieść się właśnie do czegoś, na temat czego tak naprawdę wiedzy nie mamy. Być może są w tej reformie takie punkty, które są dobre, ale my o nich nie wiemy. To, co na chwilę obecną jest nam przedstawiane, niestety dobre nie jest. Nie jest dobre przede wszystkim dla pacjenta, bo na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, zawsze musimy widzieć pacjenta, a szczególnie tego pacjenta senioralnego, który nie do końca jest zorientowany zarówno w systemie opieki zdrowotnej, jak również w kwestiach nawet cyfrowych. To, co jest związane w tej chwili z e-skierowaniem, którego obsługa ma być w pełni cyfrowa. Ten pacjent wręcz może się tego przestraszyć. Czy ta reforma może być dobra? Nie wiem. Na to pytanie naprawdę bardzo trudno mi odpowiedzieć.
Jeszcze w trakcie tego spotkania Państwo mówili, przewijał się taki temat rehabilitacji, bo społeczeństwo nam się starzeje, tak? I że tutaj w sanatoriach powinno się też zwrócić uwagę na rehabilitację. Czy to jest też dobry kierunek?
Jak najbardziej jest to dobry kierunek, dlatego że zaplecze uzdrowisk, zaplecze sanatoriów powinno być wykorzystane do profilaktyki, powinno być wykorzystane do rehabilitacji, powinno być wykorzystane do klasycznego leczenia uzdrowiskowego. Nasz kraj ma niesamowity potencjał, jeśli chodzi o lecznictwo uzdrowiskowe. My wspominaliśmy tutaj również o podnoszeniu standardów, o podnoszeniu jakości. My tą jakość, te standardy podnosimy cały czas, bo nie ma w tym kraju podmiotu leczniczego, nie ma w tym kraju sanatorium, które stale na bieżąco nie modernizowałoby się, nie rozwijałoby się, nie podnosiłoby swojej jakości. Przeniesienie czy uwzględnienie rehabilitacji w ośrodkach uzdrowiskowych jest jak najbardziej zasadne, dlatego że jeśli chodzi o pojęcie rehabilitacji, szczególnie rehabilitacji narządu ruchu jako takiej, dlatego że najwięcej tych ośrodków ma profil leczenia schorzeń narządu ruchu oraz profil kardiologiczny. I tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że tak naprawdę my jesteśmy kompatybilni z tą rehabilitacją, którą pacjenci mają w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast u nas jest ona o tyle skuteczniejsza, że my wspieramy ją jeszcze naturalnymi surowcami leczniczymi. I to bogactwo jest czymś, czego absolutnie nie można zaprzepaścić, o czym absolutnie nie można zapomnieć, dlatego że ono jest praktycznie dobrem narodowym naszego kraju. I jeżeli popatrzymy na naszych sąsiadów europejskich, jeżeli popatrzymy na Francuzów, jeżeli popatrzymy na Niemców, nawet na Czechów czy Słowaków, u nich częściowo lecznictwo uzdrowiskowe zostało przekształcone w tak zwane pospolite spa, gdzie z tego w większości nie korzystają już seniorzy, tylko z tego korzystają osoby, powiedzmy, w wieku produkcyjnym. Natomiast seniorzy zostali tych możliwości w pewnym sensie pozbawieni. I byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy nie dopuścili do tego, aby to samo spotkało naszych seniorów. A musimy mieć na uwadze to, że tych seniorów będzie przybywać.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy stowarzyszeń branżowych, głównie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Polskich RP i Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa. Mieliśmy też również przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Balneologicznego i Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Ciechocinek oraz Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla Inowrocławia i dla Wieńca. Gościliśmy również przedstawicieli Zarządu Krajowego OPZZ, Solidarność, jako czynnik społeczny, tak, głosy wszystkich wspólnie. Rozmawialiśmy na temat obaw, które ta reforma ma wdrożyć. Przede wszystkim dla nas ważnym problemem jest, żeby uniknąć problemów dla naszych pacjentów, kuracjuszy, którzy są kierowani do sanatoriów. Martwimy się o to, czy będą w stanie po zaproponowanych zmianach przyjechać do sanatorium, tak? Ewentualnie konsekwencją tego mogłoby być problem z utratą miejsc pracy i obawa dla pracowników, ich rodzin, biznesów około sanatoryjnych, no ale też przede wszystkim dla trwania i gmin uzdrowiskowych, tak, w których mieszczą się obiekty sanatoryjne.
Czy udało się wypracować jakieś wspólne stanowisko?
Tak, wszyscy jednym głosem stwierdziliśmy, że obawiamy się i został podpisany przez wszystkie środowiska, które dzisiaj były reprezentowane, list otwarty, który zostanie przesłany do pana ministra zdrowia i do szefa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Czy to jest reforma, czy likwidacja lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce? Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich oraz wspierające nas niżej podpisane organizacje wyrażają głębokie zaniepokojenie kształtem planowanej od 1 stycznia 2024 reformy lecznictwa uzdrowiskowego. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i analizy proponowanych zmian wyrażamy obawę o radykalnie negatywny wpływ na wiele założeń reformy na lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce. Najważniejszym celem zmian powinna być poprawa jakości usług medycznych i ich dostępności. Komunikowana medialnie przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia reforma nie realizuje tego celu lub stwarza jedynie jego pozory. W naszej ocenie konieczna jest zmiana, rewizja i korekta do przedstawionych przez ministra zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia założeń do reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Brak tych zmian będzie skutkował poważnymi konsekwencjami społecznymi, zdrowotnymi oraz finansowymi. Ucierpią pacjenci, zwłaszcza seniorzy, pracownicy branży uzdrowiskowej, zakłady lecznicze, a także gminy, w których zlokalizowane jest leczenie w sanatoriach lub oraz w szpitalach uzdrowiskowych. Wdrożenie reformy w niezmienionym kształcie oznaczać będzie nierówny dostęp do świadczeń medycznych, degradację roli lecznictwa uzdrowiskowego, upadek wielu zakładów leczniczych i zapaść gospodarczą gmin, w których są zlokalizowane. Choć ostateczny kształt reformy nie został ujawniony, a nasze prośby o to są ignorowane, czujemy się w obowiązku zaalarmować opinię publiczną, dlatego pozwalamy sobie w otwarty sposób zarysować najważniejsze problemy, jakie przyniesie wdrożenie zmian w obecnym kształcie. Najważniejszym zarzutem wobec procedowanej reformy jest zagrożenie podzielenia społeczeństwa na biednych i bogatych, na osoby, które będzie stać na pobyt w uzdrowiskach i na tych, których na to stać nie będzie. W rezultacie będą musieli zrezygnować z leczenia. W rażący sposób łamie to konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od sytuacji materialnej. Według zapowiedzi ma być zlikwidowane całkowicie leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, który umożliwiał w pełni bezpłatne leczenie dla pacjentów. W przypadku sanatorium uzdrowiskowego obecnie dopłaty do świadczeń niemedycznych, czyli zakwaterowania i wyżywienia, są regulowane odgórnie, a ich wysokość jest taka sama we wszystkich uzdrowiskach. Natomiast po reformie zostaną one uwolnione, urynkowione i w całości przerzucone na pacjenta. W efekcie najpopularniejsze ośrodki nadmorskie i górskie będą podwyższać opłaty. Nie będą mogli się tam leczyć ci, którzy powinni ze względu na profil leczniczy i jednostkę chorobową, tylko najbogaci. Jako branża uzdrowiskowa jesteśmy integralną częścią systemu ochrony zdrowia, a kierunek proponowanych w reformie zmian dąży w naszym odczuciu do przeistoczenia leczenia uzdrowiskowego w turystykę medyczną za pieniądze publiczne. Zapowiadane wprowadzenie systemu elektronicznych skierowań znacząco ograniczy możliwość korzystania z leczenia sanatorium. My już to, szanowni państwo, obserwujemy. Już, jeżeli chodzi o poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, mamy takie sygnały. Zmiana systemu komunikacji z pacjentem zawężona do cyfrowych rozwiązań nie bierze pod uwagę umiejętności osób w wieku senioralnym i wykluczenia cyfrowego. Przy starzejącym się społeczeństwie przyniesie to katastrofalne zmiany społeczne i zdrowotne. Pogorszenie jakości lecznictwa to kolejny poważny problem, jaki w naszej ocenie spowoduje wejście w życie reformy w obecnym kształcie. Możliwość dowolnego wyboru uzdrowiska przez pacjenta, reklamowana jako zaleta reformy, jest nieprzemyślanym populistycznym krokiem. Celem działania uzdrowisk jest leczenie chorób, a różne lokalizacje zakładów leczniczych mają swoje medyczne uzasadnienie z uwagi na posiadanie zróżnicowanych zasobów surowców naturalnych. Obawiamy się, że kuracjusze, mając swobodę wyboru, w większym stopniu będą się kierować atrakcyjnością geograficzną uzdrowisk, wybierając nadmorskie czy górskie, co nie będzie odpowiadało ich potrzebom zdrowotnym. Zmniejszy się dostępność lecznictwa, bo najczęściej wybierane ośrodki nie będą w stanie zwiększyć liczby miejsc i przyjąć dużej liczby kuracjuszy. Wzrośnie czas oczekiwania na pobyt w najbardziej rozpoznawalnych ośrodkach, nawet do kilku lat. Mniejsze uzdrowiska, ale posiadające unikalne, naturalne surowce lecznicze oraz zasoby fachowego personelu medycznego będą miały problem z pozyskaniem pacjentów i nie zdołają w tej sytuacji przebić się i zabezpieczyć corocznego obłożenia. Będą więc ograniczać działalność lub ją likwidować. W efekcie liczba miejsc w kraju zmniejszy się, finalnie ograniczając dostęp do profilaktyki senioralnej, tak ważnej z uwagi na wydłużający się okres życia społeczeństwa. Zapowiadane zmiany, a także zwiększenie obciążeń finansowych dla większości zakładów lecznictwa uzdrowiskowego branży zagraża spadek przychodów przy jednoczesnym wzroście kosztów. zwiększą się koszty obsługi w związku z przeniesieniem z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakłady lecznicze zadań administracyjnych i obsługi skierowań bez zwiększenia środków finansowych na te czynności. Fałszywa swoboda w wyborze uzdrowisk spowoduje dysproporcję. Jedne będą oblegane i nie będą w stanie obsłużyć wszystkich chętnych, inne będą walczyć o kuracjuszy i przetrwanie. Nierówne szanse mogą doprowadzić do upadku nawet 50% uzdrowisk. Tych mniej znanych i położonych w mniej atrakcyjnych miejscowościach, ale funkcjonujących od lat, tradycyjnych i cenionych z medycznego punktu widzenia. Doprowadzi to do znaczącej likwidacji miejsc pracy osób bezpośrednio zatrudnionych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i w otoczeniu gmin, gdzie są zlokalizowane w gastronomii, usługach, handlu. Upadłość zakładów lecznictwa uzdrowiskowego będzie ogromnym problemem społecznym, bo wiele z nich jest największymi zakładami pracy i pracodawcami w okolicy. Warto zwrócić uwagę, że zakłady lecznictwa uzdrowiskowego zatrudniają niejednokrotnie całe rodziny. W okolicach gmin uzdrowiskowych brak rozwiniętego przemysłu, a więc i alternatywnych możliwości zatrudnienia. Prośby społeczności branżowej związanej z leczeniem uzdrowiskowym o włączenie wszystkich interesariuszy w pracę nad ostatecznym legislacyjnym kształtem reformy pozostają bez odzewu. Po raz kolejny się tego domagamy. Podkreślamy także, że nie jesteśmy przeciwni reformowaniu lecznictwa uzdrowiskowego. Widzimy wiele aspektów wymagających poprawy, jednak podstawą do tego powinien być raport zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego z 2017 roku, pod którym podpisał się ówczesny minister zdrowia i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Raport ten był wynikiem ogromnej pracy wykonanej przez środowisko i określał kierunki zmian akceptowane przez wszystkie strony. Niestety, podczas prac nad obecną ustawą ten dokument został całkowicie pominięty. Odrzucone zostały także propozycje pilotażu reformy, który dałby odpowiedź na to, czy nasze obawy są uzasadnione i w jakich obszarach zmiany wymagają korekt. Alarmujemy, że reforma ma być wprowadzana bez odpowiednich aktów prawnych uzgodnionych z branżą i stroną społeczną, bez analizy ryzyk i jej efektów, o co branża uzdrowiskowa apeluje od dawna. A wszystko to w wyjątkowo niekorzystnym czasie, kiedy tuż przy naszej granicy trwa największy w ostatnim czasie konflikt zbrojny na Ukrainie. Przy tym konsekwencje COVID-19 wymagają zwiększenia dostępności leczenia, a nie jego ograniczenia. Wysoka inflacja i drożyzna to przyczynek do oszczędzania, a nie zmuszania chorych do ponoszenia większych wydatków. Apelujemy o ewolucję koncepcji funkcjonowania branży uzdrowiskowej, a nie rewolucję. Uważamy, że wdrożenie tak dużej reformy przy ogromnych zastrzeżeniach, ignorowaniu zagrożeń jest niedopuszczalne. Ucierpią pacjenci, podmioty uzdrowiskowe, świadczeniodawcy, uzdrowiska i gminy, w których uzdrowiska działają. Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego zostanie powstrzymany na dziesięciolecia, a finalnie może to prowadzić do jego zagłady. Wzywamy, aby ratować branżę tak cenną dla społeczeństwa i gospodarki. I to byłby nasz list otwarty.
Nie byliśmy proszeni na rozmowy, nie widzieliśmy dokumentów w formie papierowej i docierają po prostu do nas pewnego rodzaju sygnały. W związku z tym całe środowisko zebrało się. Ciechocinek jest właściwie miejscem takim symbolicznym, ponieważ pan minister zapowiedział tutaj reformę, którą chce wdrożyć.